Ja bardzo serdecznie dziękuję za tą prezentację. W każdym bądź razie jedno jest pewne, że jedyną wielkością w Kościele jest świętość. Wszystko inne ginie. Pan Bóg nie będzie nas pytał ani o tytuły, ani o godności. Jedyną prawdziwą wielkością jest świętość. Jedyną prawdziwą mądrością jest świętość. Na ten temat mówiłem niedawno w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekscelencje, magnificencjo, panie prezydencie miasta, które nas gości, przedstawiciele władz państwowych, miejskich, dostojni profesorowie, pracownicy naukowi, studenci, przyjaciele, panie i panowie oraz drodzy słuchacze za pośrednictwem Radia Maryja i telewizji Trwam. Jestem bardzo szczęśliwy, że już po raz któryś mogę przemawiać podczas międzynarodowych kongresów organizowanych we współpracy z Katedrą Filozofii KULU przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Uczelnię młodą, ambitną, prężną, użyteczną i bardzo ważną w rzeczywistości naszego kraju, jeżeli on chce być naprawdę demokratycznym. Temat tego kongresu brzmi katolicy i prawo. W tym kontekście nie można oczywiście pominąć problemu prawa Kościoła, prawa w Kościele. Właśnie w moim referacie chciałbym podjąć ten temat. Będę mówił o specyfice prawa kanonicznego. Jest jednak rzeczą niemożliwą, by tak zakreślony temat, niewątpliwie pasjonujący dla zainteresowanych prawem Kościoła katolickiego, odpowiednio przedstawić w krótkim referacie. To też ograniczę się do pewnych tylko spostrzeżeń. I to nie tyle dotyczących konkretnych przepisów jako takich lub specyficznych kwestii prawnych, ile raczej idei fundamentalnych, które stoją u podłoża prawa kanonicznego i określają jego specyfikę, odmienność od ustawodawstwa państwowych. Właściwie chciałbym podkreślić 5 elementów. Prawo fundamentalne ustawodawstwa w ogóle w Kościele. Co jest tą podstawą ustawodawstwa? Drugie, wymiar antropologiczny prawa kanonicznego. Po trzecie, ten najgłębszy cel tego prawa, którym jest zbawienie dusz. Poza tym pojęcie sprawiedliwości. Pojęcie sprawiedliwości w Kościele oraz rola prawa w Kościele. Prawo fundamentalne, z tego co powiedziałem, nic dziwnego, jest niewątpliwie prawdziwym prawem o charakterze normatywnym, regulującym życie i działalność społeczności kościelnej, ale jego żywotnym fundamentem, inspiracją jest objawienie Boże. A więc w konsekwencji zakłada ono znajomość teologii. Prawo kanoniczne nie można, prawa kanonicznego nie można więc rozumieć ani owocnie studiować bez znajomości teologii. Nie można też go należycie stosować inaczej jak w kontekście wiary. Nic więc dziwnego, że obecny kodeks prawa kanonicznego z roku 1983 roku charakteryzuje się między innymi tym, że odzwierciedla doktrynę eklezjologiczną Soboru Watykańskiego II. Jest niejako jego owocem. W rzeczywistości papież Jan XXIII, wyjawiając w swoim przemówieniu do kardynałów 25 stycznia 1959 roku swoją decyzję zwołania Soboru Watykańskiego, równocześnie wyraził wolę zreformowania kodeksu, by uczynić go niejako narzędziem realizacji postanowień soborowych, gdy chodzi o dyscyplinę kościelną. Po wielu latach mozolnej pracy nad nowym ustawodawstwem Błogosławiony Jan Paweł II w Konstytucji Apostolskiej Sacre Discipline Leges 25 stycznia 1983 roku, promulgującej nowy kodeks, zaznaczył, że może on być pojmowany, cytuję, jako wielki wysiłek przełożenia na język kanonistyczny eklezjologii soborowej i że jest on, dalej cytuję, niejako dopełnieniem nauki przedstawionej przez Sobór Watykański w szczególny sposób, gdy chodzi o dwie konstytucje, mianowicie dogmatyczną Lumen Gentium i Pastoralium Gaudium et Spes. Przemawiając kilka miesięcy później do uczestników kursu na temat nowego kodeksu prawa kanonicznego, który miał miejsce na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, papież nazwał ten kodeks ostatnim dokumentem soborowym. Właśnie zwłaszcza dzięki refleksji soborowej i późniejszym dyskusjom dojrzewała coraz bardziej świadomość teologicznego podłoża i zarazem teologicznego wymiaru prawa kanonicznego. Gdy chodzi o bazę teologiczną prawa kanonicznego, na pewno bardzo wymownym jest fakt, że w perspektywie reformy tego kodeksu próbowano najpierw na wzór państwowych systemów prawnych najpierw opracować prawo fundamentalne, czyli jakąś konstytucję Kościoła zawierającą podstawowe normy prawne, które byłyby bazą potem do kodeksu prawa kanonicznego Kościoła łacińskiego, jak również i Kościołów wschodnich, a także w realizacji reformy kurii rzymskiej i realizacji także ustawodawstw w kościołach lokalnych. Rzeczywiście opracowane projekty takiego prawa fundamentalnego, udoskonalano je, rozgorzała ożywiona dyskusja co do konieczności, użyteczności i ewentualnej zawartości takiego dokumentu. Zapisano ogromną ilość stron na ten temat. W końcu wszystko spełzło na niczym. Taki dokument nie powstał. Krótko przed promulgacją nowego kodeksu zaniechano projektu. Głównie dlatego, że dojrzała świadomość, iż w przeciwieństwie do państwowych systemów prawnych, w których tego rodzaju dokument wydaje się być koniecznym, gdyż w ustanawianiu prawa trzeba na czymś bazować. Dojrzała świadomość, że w Kościele mamy już swego rodzaju prawo fundamentalne. Jest nim Pismo Święte, tradycja i związane z nimi magisterium Kościoła. To też dzisiaj już nikt nie wraca do tego projektu opracowania prawa fundamentalnego w Kościele. Tym prawem jest Pismo Święte, objawienie i magisterium Kościoła. Drugi punkt, aspekt antropologiczny. W tym perspektywie teologicznej warto zwrócić uwagę na aspekt antropologiczny prawa kanonicznego. Podczas gdy prawodawstwa państwowe mają na uwadze człowieka w jego wymiarze ziemskim, to znaczy zasadniczo od poczęcia aż do śmierci, prawo kanoniczne ma na względzie osobę ludzką w wymiarze wiecznym. Innymi słowy, dla ustawodawstwa kościelnego życie tutaj na ziemi jest tylko małą cząstką istnienia człowieka i należy się zatroszczyć o jego dobro, zwłaszcza w perspektywie wiecznej. Stąd na przykład obywatele Kościoła, czyli wierni, określani są jako lud Boży, czyli jako lud pielgrzymujący do niebieskiej ojczyzny. Dużo miejsca poświęca się uświęceniu człowieka, sakramentom świętym, praktykowaniu rad ewangelicznych, nauczaniu, które stawia człowieka w świetle życia wiecznego oraz apostolstwu. Prawo jest oczywiście w służbie człowieka. W konsekwencji właściwe zrozumienie człowieka jest czymś bardzo istotnym dla ustanawiających prawo, także prawo świeckie. Jeśli prawo ma służyć człowiekowi, to musimy wiedzieć, kim jest człowiek. Prawo kanoniczne od samego początku swojej historii ma przed oczyma to, co z naciskiem podkreślił błogosławiony Jan Paweł II wobec wszystkich ludzi dobrej woli we wspomnianej swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis. Powtarzając za Soborem Watykańskim II, cytuję: tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego, Chrystusa. Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i ukazuje jego najwyższe powołanie, jak również pełną prawdę o wolności ludzkiej, o jego prawdziwym dobru. To też dodaje papież: człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, musi przybliżyć się do Chrystusa. 3 miesiące po podpisaniu tej encykliki Jan Paweł II, diametrycznie przeciwstawiając się oficjalnej doktrynie marksistowskiej o religii jako alienacji człowieka, wołał na Placu Zwycięstwa w Warszawie dnia 2 czerwca 1979 roku. Cytuję: Chrystus to znaczy klucz do zrozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie można zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie można tego zrozumieć bez Chrystusa, mówił papież. Z nauki Chrystusa o człowieku prawo kanoniczne nie tylko czerpie prawdę o wymiarze wiecznym życia ludzkiego, ale także o wspomnianych przez papieża godności człowieka, jego powołaniu i przeznaczeniu, co nie trudno dostrzec w całym ustawodawstwie kościelnym. Chciałbym jednak szczególnie podkreślić, że ta antropologia chrześcijańska ma decydujące znaczenie praktyczne dla prawa kanonicznego. Także gdy chodzi o zrozumienie sytuacji egzystencjalnej człowieka tutaj na ziemi. Ten problem był szczególnie żywo dyskutowany na terenie prawa kanonicznego w związku z trudnościami w dialogu i współpracy między sędziami kościelnymi a psychologami i psychiatrami powoływanymi jako biegli w procesach o nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności psychicznych. W przedmiocie zabrał głos także błogosławiony Jan Paweł II. Wygłosił na ten temat 2 bardzo ważne przemówienia, wskazując na to, że źródło nieporozumień leży w kontekście antropologicznym towarzyszącym temu dialogowi. To znaczy, że założenia antropologiczne, które niejednokrotnie towarzyszą ekspertyzom psychologów i psychiatrów i najczęściej wychodzą poza ich specyficzne kompetencje, nie są do pogodzenia z antropologią chrześcijańską. Mówiąc krótko i schematycznie, nie są do pogodzenia z antropologią chrześcijańską liczne kierunki psychologiczne, które wywodzą się albo z pesymistycznej idei, według której człowiek nie jest w stanie zrozumieć innych aspiracji niż te, które są mu narzucone przez jego impulsy lub przez uwarunkowania społeczne, albo przeciwnie, z idei przesadnie optymistycznej, według której człowiek posiada w sobie i własnymi siłami może osiągnąć realizację samego siebie. W przeciwieństwie do tych kierunków psychologicznych, koncepcję chrześcijańską można by krótko skreślić w następujących 3 twierdzeniach. Pierwsze, człowiek stworzony na obraz Boży zdolny jest do poznania prawdy i czynienia dobry, do poznania i umiłowania swego Stwórcy i ma własne powołanie, powołanie o wymiarze wiecznym, to znaczy przygnięcia do Boga i tylko w Bogu znajduje realizację samego siebie. Po drugie, w urzeczywistnianiu tego powołania człowiek napotyka na przeszkody. Przeszkody wynikające z oporu jego pożądliwości i uwarunkowań społecznych, jest więc podzielony sam w sobie. Po trzecie, ten człowiek jest zdolny i powołany do tego, by przezwyciężyć te opory i słabości, wspomagany łaską Bożą. W takim ujęciu człowiek jawi się w całościowym dynamizmie swojej egzystencji, to znaczy w jego wymiarze transcendentnym, w jego podstawowej wolności, w jego rozdwojeniu i trudnościach, jego powołaniu do zjednoczenia z Bogiem i do przezwyciężenia z pomocą łaski trudności, jakie napotyka na swojej drodze życiowej, także za cenę wysiłku, poświęceń i wyrzeczeń. W każdym razie taka antropologia jest brana pod uwagę nie tylko w rozpatrywaniu spraw o nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności psychicznej, ale i stoi u podstaw całego prawa kanonicznego, o ile to prawo mobilizuje pasterzy do solidnej pracy duszpasterskiej oraz wszystkich wiernych do wysiłku, głównie w celu uświęcenia się poprzez sakramenty święte, sakramentalne, do realizacji rad ewangelicznych, do wychowania, właściwego wychowania młodego pokolenia i tak dalej. Ten wymiar teologiczny. Trzeci punkt. Zbawienie dusz jest największym prawem. Powiedzenie Cicerona, salus populi suprema lex esto, to znaczy dobro ludu niech będzie najwyższym prawem, przybrało w prawie kanonicznym inne brzmienie. Mianowicie salus animarum suprema semper ius esto. To znaczy zbawienie dusz niech będzie zawsze najwyższym prawem. W świetle bowiem wiary najwyższym dobrym ludu, w naszym wypadku wiernych, jest niewątpliwie zbawienie wieczne. I to, jak uwypukla kanoniczna zasada, zawsze. Salus animarum suprema semper, semper lex esto. To też ta zasada znajdująca się w ostatnim kadonie kodeksu, mając przed oczyma zbawienie dusz, które zawsze powinno być w Kościele najwyższym prawem. Właśnie to zdanie ostatniego kanonu jest uważane za pewnego rodzaju ukoronowanie całego kodeksu i jako pryncypium odnoszące się nie tylko do tego dokumentu legislacyjnego, ale i do właściwego rozumienia całego ustawodawstwa kościelnego. Prawo kanoniczne jest w służbie zbawienia. To też Ojciec Święty, promulgując kodeks, życzył, cytuję jego słowa, aby nowe kanoniczne ustawodawstwo stało się skutecznym narzędziem, z którego pomocą Kościół coraz bardziej będzie się okazywał odpowiedni do wykonywania w świecie swego zbawczego zadania. Celem więc prawa kanonicznego jest nie tylko to, co jest wspólne wszystkim legislacjom, to znaczy zachowanie należytego porządku w życiu i działalności wspólnotowej, mając na względzie obronę praw subiektywnych i dobro jednostek oraz całej społeczności, ale także istotowo należy do prawa kanonicznego ukierunkowanie do zbawienia dusz. Oczywiście żadne prawo nie może zbawić człowieka. Zbawia tylko Bóg. Zadaniem prawa kanonicznego jest jednak stwarzanie odpowiednich warunków i zapewnienie należytej pomocy, by człowiek mógł osiągnąć swój cel w perspektywie wiecznej. Studiując ustawodawstwo kanoniczne, to ukierunkowanie do zbawienia rzuca się w sposób bardzo oczywisty. Właściwie jest obecne w całym ustawodawstwie. Tak tylko dla przykładu podaję, że gdy mowa na przykład jest o prawach wiernych, znajdujemy owszem pewne przepisy wspólne ustawodawstwom świeckim, na przykład prawo do dobrego imienia, do ochrony swej własnej intymności, do legalnego dochodzenia i obrony przysługujących uprawnień. Do tego by nie nakładano kar, lecz tylko zgodnie z przepisami prawa. W większości jednak, bardzo dużej większości, są to prawa związane z misją zbawczą. Na przykład prawo współpracy w tym, aby Boże przepowiadanie zbawienia rozszerzało się coraz bardziej. Kanon 211. Prawo otrzymania pomocy od swoich duszpasterzy z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza zaś Słowa Bożego i sakramentów. Prawo sprawowania kultu Bożego, podążania własną drogą życia duchowego. Prawo poprzez własne inicjatywy popierania lub podtrzymywania apostolskiej działalności. Prawo do chrześcijańskiego wychowania i tak dalej. Jeszcze inne prawa, chociaż niby wspólne z legislacjami państwowymi, mają wyraźne zabarwienie duchowe. To też odnośnie prawa do swobodnego zakładania stowarzyszeń i kierowania z nimi. Przepis precyzuje, że chodzi o stowarzyszenia mające na celu miłość lub pobożność oraz ożywianie chrześcijańskiego powołania w świecie. Gdy jest mowa o prawie przedstawiania pasterzom Kościoła swoich potrzeb, dodano zwłaszcza duchowych. W tym kontekście uważam za konieczne dodać, że także te pierwsze ze wspomnianych praw subiektywnych, to znaczy wspólne z legislacjami świeckimi, zostały umierzone w kodeksie, by wierni mogli bez przeszkód i w sposób zgodny i owocny realizować swoje chrześcijańskie powołanie i dążyć do zbawienia. To było tyle na temat zbawienia dusz największym prawem. Pojęcie sprawiedliwości. Prawo jest ściśle związane ze sprawiedliwością. I to nie tylko w aspekcie wymiaru sprawiedliwości, ale także, gdy chodzi o samo pojęcie prawa. Prawo bowiem powinno stanowić to, co jest sprawiedliwe, co jest słuszne. I tutaj znowu prawo kanoniczne ma istotowo coś specyficznego. W świetle Słowa Bożego przymiotnik sprawiedliwy i odpowiadający mu rzeczownik sprawiedliwość mają swoiste znaczenie. W tej perspektywie sprawiedliwym w odniesieniu do ludzi jest to, co chce Bóg. Ponieważ On jest mądrością i miłością, nie może być nic bardziej słusznego, nie może być nic bardziej sprawiedliwego, dobrego dla człowieka niż to, co jest wolą Bożą. A więc sprawiedliwość to przestrzeganie Bożego prawa, także wyrażonego w błogosławieństwach czy radach ewangelicznych. W konsekwencji sprawiedliwość jest ściśle związana z miłością. Już w Starym Testamencie rzeczownik justus, sprawiedliwy, był przeciwstawieniem rzeczownika impius, to znaczy bezbożny, grzeszny. Podobnie w ustach Chrystusa. Na przykład, kiedy mówił, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Czyli sprawiedliwy i grzeszny, przeciwstawieństwo. W niebie będzie większa radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych. No, grzesznik sprawiedliwy. To też w opisie sądu ostatecznego sprawiedliwymi są nazwani właśnie ci, którzy czynili dzieło miłosierdzia. Natomiast kazanie na górze, w którym Chrystus mówi o konieczności większej sprawiedliwości niż ta, która charakteryzowała uczonych w piśmie i faryzeuszów, została określone przez jednego z biblistów, cytuję, kartą konstytucjonalną sprawiedliwości zaproponowanej temu, kto przyjmuje dobrą nowinę o Królestwie. Dla chrześcijanina jest więc rzeczą sprawiedliwą także przebaczyć, wziąć krzyż, zaakceptować upokorzenie. Do tego bowiem tak bardzo zachęca Pismo Święte. Inaczej mówiąc, jest rzeczą sprawiedliwą dobrowolnie zrezygnować z dochodzenia swojego prawa w imię wyższych wartości, na wzór Chrystusa, który według słów świętego Pawła, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, by na równi być z Bogiem, lecz ogolocił samego siebie, przyjmując postać sługi, uniżył siebie, by nas zbawić. Zrezygnował, by nas zbawić. O świętym Józefie zaś mówi Pismo Święte, że będąc sprawiedliwym, nie oddał Maryi pod sąd. Po tej linii święty Paweł, ganiąc Koryntian za ich sprawy sądowe, dodaje znacząco: czemuż nie znosicie raczej sprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody? To też słusznie zauważono, dochodzenie własnych praw nie jest elementem istotnym postępowania chrześcijańskiego. Roztropność, cierpliwość, a zwłaszcza miłość mogą uczynić bardziej właściwym z punktu widzenia chrześcijańskiego ponieść krzywdę niż bronić swego prawa. Nie chciałbym tutaj być źle zrozumiany. Chodzi mianowicie o właściwą skalę wartości. Dla chrześcijanina jest w pełni uzasadniona walka o sprawy Boże. To znaczy o to, co ma znaczenie w perspektywie zbawienia, o wartości, o wymiarze wiecznym. Tu nie ma kompromisu. Tu musi chrześcijanin o to walczyć. Natomiast w imię tych wartości wielkich można i niekiedy trzeba umieć zrezygnować z dóbr, które nie mają takiego wymiaru. Gdy chodzi o konsekwencje prawdy powyższego pojęcia sprawiedliwości, chciałbym zwrócić uwagę, że przytoczone twierdzenia są nie tylko przedmiotem nauczycielskiego zadania Kościoła, które reguluje kodeks, ale pomyśli powyższego pojęcia sprawiedliwości prawo kanoniczne na przykład. Bardziej niż jakiekolwiek inne prawo nalega na to, by unikać w Kościele procesów sądowych i rozwiązywać konflikty na drodze pokojowej, zobowiązując do tego wszystkich wiernych, a przede wszystkim biskupów, także sędziów kościelnych, i to nie tylko na początku sprawy, ale w jakikolwiek momencie, gdy tylko pojawi się nadzieja takiego rozwiązania. Sam pracowałem 27 lat w Najwyższym Sądzie i starałem się to realizować i widziałem, jakie to ma zbawienne skutki. W Kościele bowiem nie może chodzić jedynie o to, by zwyciężył ten, kto ma rację. Ale zarysowane pojęcie sprawiedliwości i sama natura Kościoła, przedstawiona przez Sobór z różnych punktów widzenia, domagają się, by rozwiązywanie konfliktów dokonywało się w duchu miłości, przebaczenia, prawdziwego pojednania. Pojednania nie zadowalając się zwykłym kompromisom. Czyli by w rozwiązywaniu konfliktów starano się o osiągnięcie wyższych celów, mianowicie uzdrowienia zranionej komunią, przywrócenia skutecznej współpracy między członkami mistycznego ciała Chrystusa, umocnienia owocnej realizacji własnego specyficznego powołania ze strony poszczególnych członków ludu Bożego, przyznania właściwego miejsca wartościom duchowym. Bez wątpienia wszystko to można łatwiej osiągnąć poprzez rozwiązania ponadsądowe niż poprzez zwycięstwa i porażki sądowe. Poza tym chciałem zwrócić uwagę, że w sądach kościelnych rozpatrywane są głównie sprawy natury duchowej, zwłaszcza na przykład dotyczące nieważności małżeństwa, w których chodzi o możliwość uregulowania wobec Boga i Kościoła własnej sytuacji osobowej, korzystania z sakramentów świętych. W tej perspektywie istnieje w prawie kanonicznym na przykład zasada trudna do zrozumienia na terenie prawa świeckiego, według której nigdy nie przechodzą w stan rzeczy osądzonej sprawy dotyczące stanu osób. Nie mogę tu rozwinąć problemu zbyt specyficzny. Poza tym bardziej niż jakiekolwiek inne ustawodawstwo, prawo kanoniczne stara się także unikać wymierzania kary. Stanowi bowiem, że ordynariusz, to znaczy biskup, powinien wszcząć postępowanie sądowe lub administracyjne celem wymierzenia kary lub orzeczenia kary, tylko wtedy, tunc tantum, tylko wtedy, cytuję, gdy uzna, że ani braterskie upomnienie, ani naganą, ani też innymi środkami pasterskiej troski nie można w sposób wystarczający naprawić zgorszenia, wyrównać naruszonej sprawiedliwości i doprowadzić do poprawy winnego. Celem Kościoła nie jest bowiem karanie. Pan Jezus kazał nauczać, przebaczać, nigdzie nie mówił, idźcie, karajcie. Celem Kościoła nie jest karanie, lecz prowadzenie do zbawienia, pojednywanie z Bogiem, a więc kara jest tylko ostatecznym środkiem, gdy tych celów nie można inaczej osiągnąć. Ostatni punkt. Rola prawa w Kościele. Dla Kościoła, który dostrzega dla swoich struktur i działania solidne i bogate prawo fundamentalne w Piśmie Świętym, tradycji i związanym z nimi magisterium, prawo ustanawiane przez ludzi nie może mieć takiego znaczenia jak w strukturach państwowych. Dlatego nie znalazły uznania w Kościele projekty tworzenia na wzór świeckich różnych kodeksów, na przykład kodeksu małżeńskiego, kodeksu procedury sądowej, kodeksu karnego i tak dalej. Nawet sam wobec Ojca Świętego dyskutowałem na ten temat kiedyś dwójkę z jakimś innym kanonistą. By podkreślić należyte miejsce prawa ustawionego w Kościele, uznano za wystarczający jeden kodeks. Jeden zawierający całość ustawodawstwa podstawowego. Z drugiej strony, co jest bardzo ważne, należy podkreślić to, co powiedziałem na początku. Mianowicie, że dla właściwego zrozumienia i należnego stosowania tego kodeksu i w ogóle całego ustawodawstwa kościelnego konieczna jest znajomość teologii. W szczególny sposób, jak zaznaczyłem, eklezjologii i sakramentologii, które eklezjologia, sakramentologia stawiające problemy, którym wychodzą naprzeciw poszczególnej przepisy. Inaczej groziłby Kościołowi formalizm paraliżujący należną operatywność pastoralną struktur kościelnych. Mówiąc o roli prawa w Kościele, trzeba powiedzieć, że żadne prawo jako dzieło ludzkie nie jest doskonałe. Niejednokrotnie jego ścisłe, formalne stosowanie może okazać się, zwłaszcza w nieprzewidzianych okolicznościach, niezgodne z zamierzeniem prawodawcy. Może się okazać niesprawiedliwy. Wyraża to już aforyzm Cicerona, zaczerpnięty zresztą ze wcześniejszych źródeł summum jus summa injuria, czyli najściślej stosowane prawo może stać się największą niesprawiedliwością. Prawo kanoniczne, które ma przed oczyma zwłaszcza dobro duchowe wiernych, jest szczególnie wrażliwe na ten problem i dlatego charakteryzuje się elastycznością bardziej niż jakiekolwiek inne prawo. By prawo odpowiadało konkretnym warunkom lokalnym, w nowym kodeksie prawa kanonicznego pozostawiono dużo większą możliwość regulowania pewnych norm prawem partykularnym poszczególnych kościołów. W kontekście postawionej przed chwilą tezy uważam jednak za koniecznie podkreślić raczej fakt, że są w prawie kanonicznym pewne instytucje typowe dla prawa kanonicznego, istniejące zawsze w Kościele, choć na przestrzeni wieków różnie były stosowane, którym celem było i jest zapobiec, by w konkretnych warunkach obowiązujące prawo nie stawało na przeszkodzie, lecz sprzyjało dobru duchowemu wiernych. Są właśnie dwie takie instytucje, o których chciałem powiedzieć słowo. Mianowicie mam na myśli equitas canonica. jak widać w polskim tłumaczeniu, to jakoś słuszność kanoniczna, chociaż to słowo słuszność nie oddaje całego bogactwa słowo equitas. Equitas canonica nie sprowadza się jedynie do arystotelewskiej koncepcji epikeia czy equitas prawa rzymskiego lub podobnych pojęć rozważanych w prawie świeckim, często niezdeterminowanych, gdyż jest przede wszystkim specyficznym wymogiem natury Kościoła i jego prawa. To ona, equitas canonica, jak podkreślił papież Paweł VI, cytuję, nadaje prawu Kościoła jego fizjonomię i jego wymiar pastoralny. I szczerze specyfiki tego prawa. Chodzi w gruncie rzeczy o to, by w działaniu prawnym pozostać zawsze wiernymi miłości i wymogom duchowym Ewangelii, także tym wyrażonym w błogosławieństwach. Nie można bowiem tej equitas identyfikować ze zwykłą sprawiedliwością naturalną, która zresztą mogłaby być różnie interpretowana. Equitas canonica ma nie tylko eliminować szkody duchowe, lecz pozytywnie wcielać w działanie prawne Kościoła zasady Ewangelii. To też w tym duchu equitas canonica winna w społeczności kościelnej zawsze towarzyszyć zarówno przy tworzeniu norm prawnych oraz ich stosowaniu, interpretowaniu, jak również korygowaniu, gdy w konkretnych wypadkach okazuje się z tym duchem niezgodny. Ta zasada powinna być także elementem promocyjnym ewolucji prawa kanonicznego i dostosowywania go do coraz to nowych wymogów Kościoła. Drugim takim elementem, który nadaje pewną elastyczność normom prawnym Kościoła, jest dyspensa. Dyspensa jest instytucją bardzo specyficzną dla prawa kanonicznego, służącą złagodzeniu prawa w poszczególnych wypadkach przez kompetentną władzę kościelną dla lepszego zaspokojenia potrzeb pastoralnych. Według dawnego kodeksu z roku 1917 biskup nie mógł dyspensować od ustaw wydanych przez najwyższą władzę z papieża. Chyba że taka władza została mu udzielona, względnie istniały jakieś specyficzne okoliczności. Nowy kodeks, idąc po linii postulatów soborowych i dokumentów soborowych, zmienił radykalnie tę normę, stanowiąc, że biskup diecezjalny może dyspensować, ilekroć uzna za pożyteczne dla dobra wiernych, od ustaw dyscyplinarnych tak powszechnego Kościoła, czyli papieża, jak i norm partykularnych, wydaną przez władzę kościelną. Z wyjątkiem są tylko normy prawa procesowego i karnego oraz pewne dyspensy zarezerwowane Stolicy Świętej. A więc to, co było wyjątkiem, władza dyspensowania od prawa powszechnego ze strony biskupa, stało się normą. Normą. Natomiast rezerwacja ze strony papieża stała się wyjątkiem. Kończąc, chciałbym powiedzieć, że tak jak Kościół jest społecznością jedyną w swoim rodzaju, tak samo i jego prawo. Mam nadzieję, że chociaż w części udało mi się wprowadzić szanownych słuchaczy w atmosferę tego prawa, z którym jestem związany przez bardzo wiele lat. Chciałbym dodać, że jeżeli prawo kanoniczne na przestrzeni wieków wpłynęło na różne dziedziny ustawodawstwa państwowego, wnosząc w nie elementy humanizujące, to głównie dzięki elementom specyficznym tego prawa. Pietro Agostino Dawak, który był przez wiele lat profesorem prawa kanonicznego, potem wyznaniowego, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzymskiego La Sapienza, a także rektorem tejże najważniejszej uczelni rzymskiej i poważnym autorytetem w czasie moich studiów i pierwszych lat w pracy w Wiecznym Mieście, widział w prawie kanonicznym, cytuję, najbardziej osobliwy system prawa, który pozostaje na zawsze nie tylko najbardziej oryginalnym i złożonym porządkiem prawnym danym naszemu doświadczeniu historycznemu i aktualnemu, ale także jednym z najbardziej typowych wyrazów i najważniejszych produktów europejskiej kultury prawnej. I pragnął profesor Dawak wzbudzić i zachować w prawnikach i studentach prawa życzliwe i świadome zainteresowanie tym wyjątkowym monumentem prawnym społeczności chrześcijańskiej, który nie ma równego w historii ludzkości i na którym, jak pisał, by użyć wyrażenia Dantego, położyło rękę i niebo, i ziemia. Dziękuję bardzo.